Cześć, ja jestem Monika, ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Co tydzień mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z wami podzielić. A tak naprawdę plan na dzisiejszy podcast był taki, że chciałam poopowiadać wam trochę o tegorocznych noblach naukowych. Ale stwierdziłam, że tak naprawdę będziecie mogli sobie spokojnie znaleźć te informacje w sieci. Jest ich sporo, bo jednak Nobel to jest bardzo duże wydarzenie, więc takich artykułów troszeczkę opisujących, na czym polegało doświadczenie czy też badania, za które naukowcy otrzymali Nagrody Nobla, są dostępne w sieci, są bardzo ciekawie napisane i zdecydowanie prawdopodobnie lepiej są opisane niż ja bym o tym mogła opowiadać tutaj w tym podcaście, bo też nie mam takiej dobrej wiedzy na ten temat. Z tych tegorocznych Nobli, dotychczasowych Nobli, najbardziej mnie zaciekawiła nagroda z dziedziny fizyki dla pana Artura Ashkina. On wymyślił takie laserowe narzędzia do manipulacji na cząsteczkach, atomach oraz takich maciupeńkich obiektach. Ale także dla dwóch badaczy Francuza Gerarda Mourou i Kanadyjki Donny Strickland, którzy z kolei opracowali metodę ultraszybkich impulsów laserowych. A te impulsy laserowe są w stanie zamrozić na chwilę ruch cząsteczek. I to jest taka naprawdę chwila, bo to jest jakaś jedna trylionowa, jeśli się nie mylę, sekundy, która ma swoją dziwną nazwę, już nawet jej nie pamiętam, chyba femtosekunda. W każdym razie one, te ultraszybkie impulsy laserowe, zamrażają ruch trochę jak w świetle stroboskopu. Kiedy widzicie takie krótkie uderzenie światła, to ruch w tym momencie wydaje się nie być ruchem, tylko takim jakby zdjęciem. I właśnie mniej więcej na takiej samej zasadzie działają właśnie te ultraszybkie impulsy laserowe. Ale tak jak powiedziałam, wszystkie informacje prawdopodobnie na temat tych badań albo eksperymentów naukowych znajdziecie w sieci. Ja między innymi polecam artykuły na portalu focus.pl, bo są bardzo fajnie, ciekawie i dokładnie opisane. Natomiast dzisiaj zamiast o Noblach będę znowu mówiła o temacie, do którego zainspirowała mnie książka. A tym razem była to książka zupełnie też przypadkowa. To był thriller. Thriller z wydawnictwa WAB. Tytuł thrillera to Lisi. Lisi jest imieniem. Natomiast autorem jest pan Luca Di Andrea. I w trakcie czytania tego thrillera natknęłam się na nieznane mi dotąd słowo. I oczywiście musiałam je wybadać. Pokrótce opisując tę książkę, jest to thriller, który rozgrywa się zimą w 1974 roku w Niemczech, gdzieś na pograniczu z Austrią, gdzie w góry przed pogonią ucieka młoda kobieta. Ona trafia do gospodarstwa mężczyzny, który z kolei zna się na różnych ziołach, ale i także na wypychaniu zwierząt. Ale nie na takim zwyczajnym wypychaniu zwierząt. Tylko w trakcie wypychania tym zwierzętom są zamieniane ich członki albo dodawane części, których normalnie ich nie mają. Na przykład jest kot ze skrzydłami, albo głowa kota na tułowiu lisa, albo lis z ptasimi nogami, ogonem bobra. I te stworzenia, takie hybrydy, są nazwane w książce Wulpendingen. Nigdy tej nazwy nie słyszałam. Nigdy. Więc zaczęłam oczywiście szukać informacji na ten temat. No i wyczytałam całe mnóstwo ciekawych informacji o wypychaniu zwierząt, a to wypychanie zwierząt naukowo nazywa się taksydermią. Jest to taki rodzaj reprodukcji lub montażu, zwykle poprzez wypychanie martwych zwierząt, gdzie po usunięciu ze zwierzęcia organów, krwi, oczu, zastępuje się je substancjami konserwującymi, oczy sztucznymi i takie zwierzęta są często wykorzystywane jako okazy do muzeów, albo jakieś obiekty edukacyjne do szkół, albo jako trofea myśliwskie zawieszane na przykład na ścianach domków myśliwskich itd., itd., albo gdzieś w restauracjach na pewno widzieliście tego rodzaju zwierzaki. I okazuje się, że taksydermiści, bo taka jest też oficjalna nazwa osób, które wykonują to wypychanie zwierząt, są profesjonalistami często. Są to osoby zatrudniane przez takie instytucje właśnie jak muzea, jak szkoły, jak jakieś instytucje badawcze. Oni przygotowują eksponaty komercyjnie dla muzeów właśnie myśliwych, także dla wędkarzy, ale są także amatorzy, którzy po prostu mają takie hobby i przygotowują zwierzęta poprzez ich wypychanie. Samo wypychanie zwierząt ma bardzo, bardzo długą historię. Prawdopodobnie słyszeliście już o starożytnych egipskich mumiach kotów, ibisów albo krokodyli. Oczywiście o kotach najprędzej mogliście słyszeć, bo koty były świętym zwierzęciem w starożytnym Egipcie, ale ibisy to też był święty ptak. Egipcjanie mumifikowali zwierzęta głównie po to, żeby razem z innym dobytkiem pochować je razem z ciałem zmarłego, żeby te zwierzaki mogły zmarłemu towarzyszyć w życiu po śmierci, jako towarzysze albo jako pokarm. Balsamowanie właściwie nie jest taką prawdziwą taksydermią, ale można je uznać za takie początki tej sztuki wypychania zwierząt. W średniowieczu również wypychano zwierzęta, a z kolei już w Europie renesansu zaczęto tworzyć tak zwane Kunstkamery, czyli gabinety osobliwości, inaczej panoptika, w których gromadzono m.in. wypchane zwierzęta, ale także różne inne dziwne rzeczy, osobliwości, jakieś kamienie, minerały, rogi jednorożców, ale właśnie także te wypchane zwierzęta, szczególnie egzotyczne, bo to było oczywiście coś nietypowego. I takie niemieckie Kunstkamery miały swoje odpowiedniki oczywiście w innych krajach, na przykład we Francji. Tutaj tego francuskiego słówka dla Kunstkamery nie wypowiem, ale we Włoszech nazywały się Studiolo, a w Anglii Cabinet of Curiosities. I to były takie pierwowzory właściwie muzeów, czyli takich zbiorów różnych nietypowych rzeczy, których na co dzień w tych państwach nie można było zobaczyć, spotkać, obejrzeć. I takie Kunstkamery najpierw były popularne wśród arystokracji, dworów królewskich, ale potem coraz bardziej stawały się popularne również w niższych warstwach społecznych. Oczywiście nie wśród chłopów, bo to wiadomo, że to jest zbytek jak najbardziej. Natomiast w takim średnim towarzystwie były również popularne, na przykład wśród księży. W XIX wieku wypychanie zwierząt zrobiło się w ogóle bardzo popularne. Na wielu salonach taki gadżet w postaci wypchanego zwierzaka był bardzo modny i bardzo dobrze widziany. Z tej właśnie epoki wiktoriańskiej pochodzą też całe scenki zbudowane z wypchanych zwierząt w przedstawieniu takim antropomorficznym, czyli udające ludzi. Na przykład były króliki w ławkach udające pilnych uczniów albo jakieś dioramy, które przedstawiały koty grające w krykieta. Dość to takie dziwaczne, trochę przerażające nawet, no ale taka była moda wiktoriańska. O gustach się nie dyskutuje. Bardzo znanym twórcą takich antropomorficznych scenek ze zwierzętami wypchanymi był taksydermista Walter Potter. On także tworzył kompozycje, które łączyły różne zwierzęta w jedno, na przykład dwugłowe jagniątko albo czteronogiego kurczaka. I to już troszkę można porównać do tych wulpendingen, które pojawiły się w tej powieści, w tym thrillerze Lisi. Również w dzisiejszych czasach zdarzają się taksydermiści, którzy tak potrafią upozować wypchane zwierzęta, aby jak najbardziej przypominały ludzi albo pewne ludzkie aktywności. Na przykład dosyć znana jest twórczyni takiej sztuki taksydermicznej pani Adele Morse. Mogło wam się gdzieś przez internet przewinąć zdjęcie siedzącego lisa. Ja link do tego zdjęcia zamieszczę w notatkach do tego odcinka, więc będziecie mogli sobie obejrzeć, o czym mówię. Natomiast on jest dosyć popularnym przykładem właśnie takiej antropomorficznej taksydermii. Obecnie popularna jest także tak zwana rogue taksydermii, co można byłoby przetłumaczyć szelmowska taksydermia, czyli taka, w której albo w ogóle nie używa się prawdziwych zwierząt, albo tylko fragmenty prawdziwych zwierząt. Można by ją było bardziej nazwać jako rzeźbę w technice mieszanej. Taką szelmowską taksydermią można też nazwać właśnie nasze wulpendingen, czyli takie hybrydy stworzone z części różnych zwierząt. Co jeszcze ciekawego na temat samej taksydermii, to jest to, że na całym świecie odbywa się całe mnóstwo konferencji, zjazdów, ale także konkursów taksydermistów. Niemal każdy stan w USA ma swoje towarzystwo taksydermistów, ale także swoje mistrzostwa. A w Europie od około 20 lat odbywają się mistrzostwa taksydermistów w Niemczech, czyli to też jest akurat takie dosyć ciekawe, bo tak, w samym thrillerze akcja rozgrywała się właśnie w Niemczech i te Wulpendingen mają źródło słów właśnie niemiecki i akcja się rozgrywa w Niemczech. Były Kunstkamery, w które gromadziły takie hybrydy również utworzone z różnych zwierząt. No i znowu mamy tutaj te Mistrzostwa Świata w taksydermii, Mistrzostwa Europy, przepraszam, taksydermii i one również odbywają się w Niemczech. Coś ci Niemcy mają z tą taksydermią, z wypychaniem zwierząt faktycznie bardzo do czynienia, jakoś wyjątkowo chyba lubią wypychać zwierzaki. Taksydermia ma oczywiście bardzo dużo zalet edukacyjnych, ponieważ pozwala poznać zwierzęta, ich budowę, ich również takie środowisko, w którym żyją, bo obecna taksydermia bardzo często pozuje zwierzęta w ich naturalnym środowisku, albo przynajmniej stara się tak przygotować otoczenie dla wypchanego zwierzęcia, żeby przypominało najbardziej naturalne środowisko jego życia, więc pozwala poznać zwierzęta i ich naturalne środowiska. Czasami również pozwala nam zobaczyć zwierzęta, które już wyginęły, których już na żywo nie możemy znaleźć. Często też do muzeów trafiają okazy z ogrodów zoologicznych, które zginęły śmiercią naturalną w tych ogrodach zoologicznych. Więc to nie są specjalnie zabijane zwierzęta po to tylko, żeby je wypchać i umieścić w muzeum. Ale mimo wszystko rozumiem wszelkie etyczne wątpliwości co do takiego wypychania zwierząt, bo zawsze lepiej zobaczyć zwierzę na żywo i dać mu żyć normalnie, niż je wypychać. Ciekawa jestem waszego zdania, co wy myślicie na temat taksydermii. To był 24 odcinek podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli ty także lubisz wiedzieć, to zapraszam cię do subskrybowania mojego podcastu w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz całe mnóstwo linków do źródeł informacji, ale także inne przydatne ciekawostki. Możesz też polubić fanpage podcastu na www.facebook.com/lubiewiedziećpodcast, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki naukowe i nie tylko naukowe, które wyszukałam w sieci. Możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpa.interia.pl. Do usłyszenia, cześć!